czyta Reda Haddad.
Jestem miłości żeglarzem, co po głębokich jej toniach płynie bez źdźbła nadziei, że kiedyś do portu zawinie. Za jedną poglądam gwiazdą, którą wciąż ścigam z oddali, tak jasnej i pięknej gwiazdy pali nur nie widział sam. Ani wiem, dokąd mnie wiedzie, na los niepewny się zdawam. Dusza w mych oczach utkwiona, oderwać się od niej nie może. Niesłusznej skromności przesada, nadmierna cnotliwość i wstyd są mgłami, które ją kryją przed mymi oczyma chciwymi. O jasna błyszcząca gwiazdo, twoim promieniem rażony, duch mój zagaśnie na ziemi, gdy ty mi zgaśniesz na niebie. Gdy śpiewak do tego miejsca doszedł, zdało się Dorocie, że będzie rzeczą stosowną obudzić Klarę, aby i ona tak pięknego posłuchała głosu. Poruszyła ją kilka razy na posłaniu, a gdy już Klara oczy otwarła, rzekła: — Wybacz mi, drogie dziecko, że cię budzę, ale czynię to tylko dlatego, abyś uraczyła się słuchaniem najpiękniejszego głosu, jaki kiedykolwiek w życiu mógł dotrzeć do uszu twoich. Klara, niezupełnie jeszcze ze snu ockniona, nie zrozumiała zrazu, co Dorota mówi, obróciła się tedy do niej z prośbą, aby jej wytłumaczyła, o co chodzi. Pojąwszy wreszcie i wyczmuciwszy ze snu należycie, zaczęła pilnie nadsłuchiwać. Gdy tylko usłyszała dwie strofki, napadło ją dziwne drżenie, jakby febry dostała. Obłapiła Dorotę za szyję i rzekła: — Ach, miłościwa pani, po cóżeście mnie budzili? Największym dobrem teraz mi przez fortunę wyświadczonym byłoby, gdybym miała oczy zawarte i uszy zatkane tak, abym nie widziała ani słyszała tego nieszczęsnego śpiewaka. — Co ty mówisz, moje dziecko? — odparła Dorota. — Spójrz bacznie, przecież ten śpiewak jest poganiaczem mułów. — Nie — odparła Klara — jest to pan wielu włości. Posiada także moje serce i duszę moją tak całkowicie, że jeśli sam nimi nie wzgardzi, wiecznie one doń należeć będą. Dorota zdumiała się bardzo tą roztropną mową Klary, gdyż wydało się jej, że słowa te znacznie przechodzą eksperiencję, jakiej po młódce w tym wieku można się było spodziewać. W końcu rzekła: — Mówicie tak zawikłanie, moja panienko, że wcale was zrozumieć nie mogę. Objaśnij mnie lepiej i powiedz, coś chciała powiedzieć o włościach, duszy, sercu i tym śpiewaku, którego głos taką niespokojnością cię napełnia. Wszakoż poczekaj jeszcze chwilę, gdyż nie chciałbym twoich trosk słuchając stracić sposobności doznania przyjemności przy słuchaniu tego śpiewu. Wydaje mi się, że znów na inną nutę innymi słowy śpiewać zaczyna. Niech będzie, jak chcecie pani, rzekła Klara, i aby nie słuchać, uszy rękoma zatuliła. Dorota, zdziwiona tym niepomiernie, jęła słuchać pieśni, która taką była. Słodka nadziejo moja, która znosząc przeszkody niepodobieństw tam, lecisz pośród gwiazd roja, zapalonych przez siebie w niebieskiej bramy. Gdy śmierć pójdzie w metrony, równie lśnić będą blasków twoich snopy. Bezwolni i gnuśni ludzie, zwycięstw ani triumfów żadnych mieć nie mogą, szczęścia nie znają po trudzie, ci co na los przeciwny z niemą patrzą trwogą. Mdlejące oddają zmysły lenistwu i wczasowi w związek nader ścisły. Jeśli amora względy trza kupować, to nie jest wiere bez kozery ta cena, co ją płacą zawsze i powszędy za afekt kochanki szczery. Rzecz wiadoma, że ludzie szacują tylko rzeczy zdobywane w trudzie. Często upór w kochaniu wszelkie niepodobieństwa w możliwość przemienia. Jeśli zaś ja w miłosnym, upartym staraniu daleki mam cel pragnienia, to jeszcze wątpić nie trzeba, że kiedyś z ziemi szczęsny wniosę się do nieba. Tutaj głos umilkł, zaś Klara znów szlochać zaczęła. Wszystko to napełniło Dorotę jeszcze żywszym pragnieniem dowiedzenia się, jaka by była przyczyna tego śpiewu, tak miłego i tak grzewnego płaczu. Zapytała tedy, co jej Klara przed chwilą powiedzieć chciała. Wówczas Klara, obawiając się, aby Lucinda słów jej nie usłyszała, podszedłszy do Doroty, usta do jej uszu tak zbliżyła, że mogła mówić bezpiecznie, bez tego, aby ją inni usłyszeć mogli. Ten, co śpiewa, miłościwa pani, jest synem rycerza, wywodzącego się z królestwa Aragonu, pana dwóch zamków, mieszkającego w Madrycie, naprzeciw domu mojego ojca. Chociaż okna mieszkania naszego przysłonione były w lecie płótnem, a w zimie żaluzjami, młody ten panicz, który podówczas jeszcze do szkół uczęszczał, przecie mnie ujrzał. Nie wiem sama, gdzie to się stać mogło, może w kościele, a może też w innym jakimś miejscu. Mówiąc pokrótce, zakochał się we mnie i dał mi to poznać, ile mógł na migi przez okno swoje. Płakał przy tym tak żewliwie, że musiałam uwierzyć mu i pokochać go, chociaż i nie wiedziałam, czego żąda ode mnie. Między innymi znakami, które mi okazywał, często ręce pospołu składał, dając mi poznać, że się ze mną ożeni. Ja aczkolwiek wielką radość na samą myśl o tym odczuwałam, będąc sama i bez matki, nie wiedziałam, do kogo się poradę obrócić. I tak w jego niepewności ostawiałam, nie okazując mu innego faworu. Krom tego, że gdy mój i jego ojciec z domów się wydalali, unosiłam nieco zasłony albo żaluzji, by się mnie mógł napatrzeć dosyta. Było to dlań takim szczęściem, iż zdało się, że od rozumu odchodzi z uciechy. Tymczasem zbliżył się dzień wyjazdu mego ojca. Dowiedział się o tym, ale nie ode mnie, gdyż ja z nim rozmawiać nie mogłam. Uznałam, że zachorzał się ze zmartwienia tak, iż opuszczając miasto nie mogłam się z nim zobaczyć i pożegnać go choćby oczyma. Acz po dwóch dniach drogi, gdyśmy zajechali przed karczmę, o dzień drogi od tego miejsca oddaloną, ujrzałam go przed bramą. Przebrany był za poganiacza mułów, tak udatnie, że gdybym żywego jego konterfektu w duszy swej nie nosiła, niechybnie poznać bym go nie była mogła. Rozpoznałam go, zdumiałam się i ucieszyłam się wielce. Spoglądał na mnie nieznacznie tak, aby tego nie dostrzegł mój ojciec, przed którym zawsze się ukrywa, gdy ze mną po kraju jeździ i do tych zajazdów, w których my w czasu zażywamy, wstępuje. Wyznać muszę, iż wiedząc, kto on jest i że to przez miłość dla mnie tak pieszo biega i tak wielkie utrapienia znosi, mało nie umieram ze zgryzoty i wszędzie tam, gdzie on nogę postawi, ja oczy obracam. Nie wiem, z jakim zamysłem tu przybył, nie wiem, jak mógł uciec od ojca swego, który mu radby nieba przychylić, jako że innego dziedzica nie ma, zaś syn jego na tę pieczołowitość i starania całkiem zasługuje, jak się wasza miłość zresztą sama upewni, gdy go pozna. Mogę także powiedzieć, że wszystko, co śpiewa, z własnej głowy bierze, gdyż, jak słyszałam, jest zawołanym wierszopisem. Ile razy go widzę lub słyszę śpiewającego, drżę cała z obawy, aby mój rodzic nie dowiedział się o naszych miłosnych pragnieniach. Nigdy w życiu moim jednego z nim nie zamieniłam słowa, a jednak tak go miłuję, że mi żyć bez niego nie sposób. To jest wszystko, droga pani moja, co mogę opowiedzieć o tym śpiewaku, którego głos w takie was wprawił uniesienie. Słów tych starczy, abyście poznali, że to nie mułów przewodnik, jakeście mniemali, ale pan znacznych włości i wielu zamków. Już niczego przydawać nie potrzebujesz, śliczna panienko, rzekła Dorota, całując ją stokrotnie. Dość na tym powtarzam. Poczekaj, aż dzień nastanie, a z pomocą boską sprawę waszą tym trybem powiodę, że radosny i zasłużony skutek uwieńczy szlachetne wasze zamiary. Ach, miła pani, rzekła Klara, jakiegoż szczęśliwego końca oczekiwać można, skoro ojciec jego, będąc człowiekiem znacznym i bogatym, mniema zapewne, że ledwie bym godna była zostać służką jego syna, a cóż dopiero małżonką. Chciałabym przeto, aby zawrócił z drogi i mnie w spokoju ostawił. Może nie widząc go i odjeżdżając w tak daleki kraj, uczuję, że ból, który teraz cierpię, pofolguje trochę. Chociaż mówiąc po prawdzie, nie bardzo ja wierzę w skuteczność tego środka. Nie wiem, jaki diabeł to sprawił i skąd ta miłość na mnie naszła. Jestem wszak młódką, a on otrokiem. Jak mniemam, równą liczbę lat liczymy. Ja jeszcze nie mam 16 lat. Jak ojciec mój mówi, skończę je dopiero na święty Michał. Dorota nie mogła powstrzymać się od śmiechu, usłysząc tak dziecinną mowę Klary. Rzekła, prześpijmy, panienko, resztę nocy, która nam pozostaje. Gdy Bóg zechce, dzień wstanie, a wówczas obmyślimy potrzebne środki i uznamy, czy jeszcze do czego sposobna być mogę. Dorota i Klara zamilkły. W całym gościńcu panowała niezakłócona cisza. Nie spała jeno córka gospodarska i Maritornes, która wiedząc, na którą nogę utyka Don Kichot, sprawujący właśnie na koniu i w zbroi straż przed oberżą. Umyśliły jakiś figiel mu wypłatać, albo przynajmniej rozerwać się trochę słuchaniem jego andronów. Traw zrządził, że w całej karczmie nie było ani jednego okna, które by na dwór wychodziło, jeno dziura od siennicy, przez którą wyrzucano na dół słomę i siano. Owe dwie rzekome dziewice, wyjrzawszy przez ten otwór, spostrzegły, że Don Kichot, siedząc na koniu, podpierał się swoją ogromną lancą i wydawał od czasu do czasu tak przeraźliwe westchnienia, jakby za każdym razem miał ducha wysiąąć. Usłyszały również, jak mówił jedwabistym, pieściwym i rozkochanym głosem: o pani moja, Dulcineo Stobozo, najwyższy kresie piękności, szczycie i korono mądrości wszelkiej, arko największego wdzięku, zbiorze cnoty, a wreszcie obrazie wszystkiego tego, co jest szacownego, przedniego i najmilszego na świecie. Co czynisz w tej godzinie? Czy masz myśl zabawną swoim niewolnikiem rycerzem, który z własnej woli na takie utrapienia i hazardy się wystawia, aby ci tylko godnie służyć? Daj mi jakąś wieść o sobie, o srebrna Luno, bogini o trzech jaśniejących obliczach. Rycerz posępnego oblicza, jak widać, niezbyt dobrze znał legendę o Apollu i Dafne, która uciekając od miłosnych prześladowań, została przemieniona w laur. Zazdrosna o własne oblicze nadziemskie, przyglądasz mu się teraz zapewne, przechadzając się po krużgankach wspaniałych pałaców swoich, albo też stojąc oparta na jakimś balkonie. Rozmyślasz, jakby to bez uszczerbku dla cnoty i wielkości swojej uciszyć tę burzę szalejącą w moim sercu, jaką szczęśliwością moje udręki wynagrodzić, jak i ukazać w czas trudom moim, słowem, jakie życie dać mojej śmierci, jaką nagrodę moim tak wiernym służbom. Ty, słońce, coś winno teraz się pospieszyć, aby zaprząc rumaki do swego ognistego wozu i wzejść wcześnie dla oglądania pani mojej. Błagam, pozdrów ją ode mnie. Bacz jednak, abyś ujrzawszy ją i pozdrowiwszy, nie pocałowało ją w oblicze, gdyż byłbym bardziej o ciebie zazdrosny, niż ty o tę wietrznicę niewdzięczną, która ci wiele mozołu przysporzyła i uganiać się kazała po polach Tesalii czy wybrzeżach Peneusza. Gdyż sam już, nie wiem, gdzieś biegał, będąc zakochanym i zazdrosnym. Diva Triformis, to jest ten przypis poprzedni, mówi Ovidiusz, Luna na niebie, Diana na ziemi, Hekate w podziemiach. Don Quixote doszedł właśnie do tego miejsca w swej uroczystej oracji, gdy córka gospodarska dała mu znak, żeby umilkł, a później rzekła: przybliż się pan, mości kawalerze, jeśli łaska. Na ten głos Don Quixote obrócił głowę i ujrzał w świetle miesiąca, który właśnie był w pełni kogoś, kto go wołał przez dziurę w murze. Zdało mu się, że to jest ganek złotymi kratami opatrzony, jak to się zdarza w bogatych zamkach, do jakich według jego rozumienia i ta oberża się zaliczała. Wraz uroił sobie w szalonej głowie, że piękna panna, córka właścicielki tego zamku, zwyciężona miłością, znów się do niego zalecać próbuje. Tak myśląc i nie chcąc się niewdzięcznym ani grubiańskim okazać, ściągnął wodze Rosynantowi, zbliżył się do otworu i rzekł, ujrzawszy dwie damy: żal mi was, piękna pani, żeście swoje miłosne zamysły umieściły w tym, któremu nie wolno odpowiedzieć na nie tak, jakby tego wymagała wasza dostojność i uroda. Nie obwiniajcie o nieczułość tego nieszczęśliwego rycerza błędnego, któremu amor nie zwala, by zwrócił swoje strzeliste chęci ku innej niż ta, co się stała samowładną i całkowitą panią jego duszy, zaledwie ją oczy jego ujrzały. Wybaczcie mi, piękna panienko, powróćcie do swojej komnaty i nie czyńcie mnie jeszcze sroższym niewdzięcznikiem przez ustawne odkrywanie swoich miłosnych upałów. Ale jeśli dla miłości, którą dla mnie żywicie, znajdziecie we mnie inny przymiot, co nie będąc miłością, będzie jednak w stanie was ukontentować, zażądajcie go ode mnie. Przysięgam wam, na miłą moją nieprzyjaciółkę, nieprzytomną tutaj, że go wam dam, nie mieszkając, choćbyście zapragnęły pęku włosów meduzy, co wszystkie były wężami, albo też promieniami słońca zamkniętymi w ampułce szklanej. Moja pani nie potrzebuje tego wszystkiego, panie rycerzu, rzekła w tym miejscu Maritornes. Czegóż tedy trza twojej pani, o roztropna ochmistrzyni? Zapytał Don Quixote. Jednej tylko pięknej ręki waszej, odparła Maritornes, aby zaspokoić nią wielkie pragnienie, które sprowadziło ją do tej dziury z tak wielkim niebezpieczeństwem dla jej honoru. Gdyby ją pan ojciec tutaj zdybał, posiekałby ją na drobne kawałeczki, tak iż zaledwie by z niej uszy pozostały. Chciałbym już ja to widzieć, odparł Don Quixote. Niechaj się ma na baczności, jeśli nie chce, aby go spotkał najżałośniejszy koniec, jakiego kiedy bądź doświadczył surowy ojciec za to, że śmiał ręce podnieść na pieszczone członeczki swej zakochanej córki. Mary Tornes nie wątpiła, że Don Quixote poda dłoń, o którą go tak proszono, i głowiąc się nad tym, co jej dalej uczynić wypadnie, odeszła od dziury w murze, udała się do stajni, gdzie schwyciła po stronę kodosła Sancho Pansy i podpełzła cicho do otworu z powrotem w tym czasie, gdy Don Quixote stanął już był nogami na siodle Rosynanta, aby dostać się do okratowanego ganku, na którym według jego rozumienia miała się znajdować dzieweczka tak srodze miłością zraniona. Podając jej dłoń, rzekł: przyjmijcie, wdzięczna panienko, tę dłoń. Albo lepiej, rzekłszy, ten bat na wszystkich bezecników, jacy są na ziemi. Przyjmijcie tę dłoń, mówię, której żadna ręka białogłowy nie dotykała, nawet ręka tej, co jest wszechwładną mego ciała i mojej duszy władczynią. Nie daję jej wam w tej myśli, abyście ją ucałowali. Czy nie to jeno po to, byście zważyli zwięzłość nerwów, zapletłość muskułów, krzepkość natężenia tych żył szerokich, z czego już można wnosić o sile ramienia, co taką ręką jest ozdobione. Zaraz to obaczym, rzekła Mary Tornes i zadzierzgnąwszy powróz na jednym końcu, zarzuciła pętę na kiść ręki Don Quixota. Później, oddaliwszy się od dziury w murze, przywiązała drugi koniec do łańcucha drzwi od sienicy. Don Quixote, czując tęgość powroza na swojej ręce, rzekł: zdaje mi się, wasza miłość, że raczej skrobiecie moją dłoń, niż ją głaskacie. Nie obchodźcie się z nią tak twardo, gdyż nie jest ona winna temu złu, co je wam moja obojętność wyrządza. Nie jest to słuszna rzecz, by na takiej małej cząstce ciała całą nawalność srogich wywierać gniewów. Zważcie, że ten, kto kocha, nie zwykł mścić się tak grubiańsko. Wszystkich tych słów Don Quixota już nikt nie słyszał. Mary Tornes, przykrępowawszy go, silnie odeszła pospołu z córką oberżysty, śmiejąc się do rozpuku. Don Quixote pozostał uwiązany tak mocno, że żadną modłą uwolnić się nie mógł. Jako się rzekło, stał na siodle Rosynanta z ramieniem tkwiącym w dziurze i z ręką uwiązaną za kiść do łańcucha drzwi. Obawiał się srodze, aby Rosynantowi nie zechciało się przypadkiem z miejsca ruszyć, gdyż wówczas zawisłby za ramię w powietrzu. Prawdę mówiąc, po cierpliwości i spokojnym przyrodzeniu Rosynanta wnosić można było, że będzie stał na miejscu, nie drgnąwszy choćby przez wiek cały. W końcu Don Quixote, spostrzegłszy, że jest związany i że damy odeszły, ubzdurał sobie, że wszystko to stało się przez zaczarowanie. Podobnie jak wtedy, gdy w tym omamionym zamku Maur Mulnika wygrzmocił go na schwał. Przeklinał po tysiąc razy swoją nierozwagę, gdyż opuściwszy zeszłym razem ten zamek w tak żałosnym stanie, odważył się wejść tutaj po raz wtóry. Zwłaszcza, iż jest przestrogą dla rycerza błędnego, że gdy mu się zdarzy jeno jakaś przygoda, której do skutku szczęśliwego dowieść niepodobna, znak to, że jest przeznaczona w wykonaniu innego rycerza, a nie jego. Nie trza tedy, aby drugi raz miał bezskutecznie tego samego próbować. Z tym wszystkim nie przestawał ciągnąć ręki ze wszystkich sił, a liści był tam mocno uwiązany, że wszystkie jego wysiłki daremne się ukazały. Próbował ostrożnie tak, aby Rosynant nic się nie umknął. Z wielką chęcią na siodle by usiadł, musiał jednak stać na nogach, gdyż inaczej rękę by sobie ze stawów wyłomił. Jakżeby chciał posiadać w tej chwili szpadę Amadisa, wobec której czary mocy żadnej nie miały. Jakże przeklinał swój los, który pozbawiał świat jego pomocy tak długo, jak tu zaczarowany pozostaje. Wiele razy wspominał swoją ukochaną Dulcynę z Toboso i przyzywał Giermka Sancho Pansę. Ów rozciągniony na kulbace swego osła leżał w głębokim śnie pogrążony i nie myślał w tej chwili nawet o matce, która go na świat wydała. Wywoływał także i na pomoc przyzywał mędrców Ligardea i Alkifa, także wierną przyjaciółkę swoją Urgandę. Nareszcie dzień go zastał w tak opłakanym i rozpaczliwym stanie, że ryczał jak wół, nie mając nadziei, aby świt miał temu złu zaradzić. Mniemał, że skoro jest zaczarowany, cierpienia jego wiecznie trwać będą. Wiarę tę umacniała niesłychana Rosynanta nieruchawość, który przez całą noc ani drgnął. Nie wątpił już on i jego rumak, nie jedząc, nie pijąc, nie śpiąc, zostaną tutaj tak zaklęci, dopóki inny jakiś, bardziej potężny i mądrzejszy czarnoksiężnik z tego omamienia ich nie wyprowadzi. Omylił się jednak w mniemaniu swoim, gdyż zaledwie świt się uczynił, zajechali przed oberże czterej konni, bogato odziani, opatrzeni porządnie i z rusznicami u łęków siodeł. Zakołatali mocno do wrót jeszcze zamkniętego gościńca. Don Quixote, ujrzawszy ich z miejsca, w którym jeszcze straż sprawował, zawołał głosem władczym i donośnym: rycerze i giermkowie, kto bądź jesteście? Nie godzi się tak rano do bram zamku dobijać, gdyż jasno jest rzeczą, że ci, co wewnątrz się znajdują, śpią jeszcze o tej porze. Nie jest w obyczaju, aby wrota twierdz otwierać, nim słońce wzejdzie. Ustąpcie i zaczekajcie, aż dzień będzie należyty. Wtedy obaczym, czy się godzi was do wnętrza wpuścić. Coż to za zamek jest, Bisa, rzekł jeden z przybyłych, aby tyle korowodów z nami robić. Jeśli jesteście gospodarzem, rozkażcie, aby bramę otworzono, gdyż jeno krótko chwilę zabawić tu chcemy. Popasiemy konie i wraz dalej ruszymy. Zaliż mam pozór karczmarza, rycerze? Zapytał Don Quixote. Nie wiem, jaki pozór macie, odparł konny. Słyszę jeno, że banialuki gadacie, nazywając tę karczmę zamkiem. Tak, to zamek, odparł Don Quixote. I to jeden z najznaczniejszych w całej okolicy. Są w nim i takie osoby, co nosiły korony na głowie i skeptrum w ręku trzymały. Oj, lepiej by było przeciwnie powiedzieć, rzekł jezdny. Skeptrum na głowie, a koronę w ręku. Jest do wiary podobne, że w oberży gości trupa komediantów, którzy pospolicie te korony i sceptra noszą. Nie ma podobieństwa, aby w tak małej karczmie, gdzie niezakłócony panuje spokój, inne osoby godne królewskich oznak się znajdowały. Mało znacie świat, odparł Don Quixote, jeśli nie wiecie, jakie przypadki zdarzyć się mogą rycerstwu błędnemu. Towarzysze tego, który pytał, sprzykrzywszy sobie ten dyskurs z Don Quixotem, poczęli znów do drzwi kołotać. Tak wściekle, że wreszcie obudził się oberżysta i wszyscy, co się w karczmie znajdowali. Gospodarz wstał z łoża i zapytał, kto się tam do bramy tak dobija. Zdarzyło się, że w tym czasie jedna z klaczy zwąchała Rosynanta, który smutny i melancholii pełen, z uszami opuszczonymi, wspierał, nie ruszając się z miejsca zawieszonego w powietrzu pana. Koniec końców Rosynant, który był z ciała, a nie z drewna, chociaż takim się być wydawał, nie mógł się powstrzymać, aby z kolei nie powęszyć za klaczą, co zaloty czynić umyśliła. Odemknął się nieco od swego pana, a wówczas usunęły się z siodła nogi Don Quixota. Rycerz nasz byłby niechybnie na ziemię się zwalił, gdyby nie był za rękę uwiązany. Poruszenie Rosynanta sprawiło mu nieznośną boleść. Uczuł, jakby mu rękę wyłamywano. Znajdował się tak blisko ziemi, że końcami palców jej dotykał, co było mu tylko nowej udręki przyczyną, gdyż czując, że niewiele brak, aby stopy na ziemi postawić, wyciągał się i wyprężał, jak ci, którzy torturom sznura podlegają. Zawieszają ich w ten sposób, że już ziemię czują, a przecie dotknąć jej nie mogą. Sami swoją mękę powiększają, wyprężając się z wszystkich sił. Zwodzi ich próżna nadzieja, że gdy się dobrze wyciągną, nogami gruntu dostaną.
Czyta Reda Haddad.